Otwórzmy pierwszą księgę Biblii, pierwszą księgę Mojżeszową, 26 rozdział. Przeczytajmy kilka, może kilkanaście wersetów. Potem nastał głód w kraju, inny niż ów pierwszy głód, który był za czasów Abrahama. I poszedł Izaak do Abimelecha, króla filistyńskiego, do Geraru. Wiersz 12. Izaak siał w owej ziemi i zebrał w tym roku stokrotne plony, bo Pan mu błogosławił. I zbogacił się ten mąż i coraz bardziej się bogacił, tak, że stał się bardzo zamożny. Miał on stada owiec, stada bydła i liczną służbę i zazdrościli mu Filistyni. To też wszystkie studnie, które wykopali słudzy ojca jego w czasach Abrahama, ojca jego, Filistyni, zasypali i wypełnili ziemią. Wtedy rzekł Abimelech do Izaaka: odejdź od nas, bo stałeś się daleko możniejszy niż my. Odszedł więc stamtąd Izaak i rozbił namioty w dolinie Geraru i zamieszkał tam. Izaak odkopał studnie wykopane w czasach Abrahama, ojca jego, które Filistyni zasypali po śmierci Abrahama, i nadał im te same nazwy, jakie nadał im ojciec jego. Gdy słudzy Izaaka kopali w dolinie, natrafili tam na studnię wody źródlanej. Lecz pasterze Geraru spierali się z pasterzami Izaaka, mówiąc: to nasza woda. Dlatego nazwał tę studnię Esek, sprzeczka, bo sprzeczali się z nim. Potem wykopali inną studnię i też spierali się o nią, dlatego nazwał ją Sytna, zwada. Potem przeniósł się stamtąd i wykopał inną studnię, o którą nie było już żadnego sporu, i nazwał ją Rehowot. I rzekł: teraz Pan dał nam wolną przestrzeń, tak, że możemy rozmnażać się w tym kraju. I wyruszył stamtąd do Berszeby, mówiąc: jam jest Bóg Abrahama, ojca twego. Nie bój się, bo ja z tobą i będę ci błogosławił. I rozmnożę potomstwo twoje przez wzgląd na Abrahama, sługę mego. I zbudował tam ołtarz i wzywał imienia Pana i rozbił tam namiot swój. Tam też wykopali słudzy Izaaka studnię. Mamy w Biblii kilka takich miejsc, w których czytamy o studniach lub sytuacja rozgrywa się przy studni. Jedno takie miejsce doskonale, myślę, większość zna. Zapisane jest w Nowym Testamencie, gdy Jezus rozmawia przy studni z Samarytanką. Drugie miejsce jest też wielu z nas znane, zapisane nieco wcześniej, a dotyczy niewolnicy Abrahama Hagar. Każde z tych miejsc opisane w Biblii czegoś nas uczy. Trzecim tekstem jest ten właśnie tekst, który żeśmy wspólnie czytali, śledzili. Czytaliśmy o studniach, przy których jakieś zdarzenia miały miejsce i według mnie coś ten tekst znaczy. Bo jeśli byśmy tylko go przeczytali i przeszli do porządku dziennego, to właściwie nic wielkiego. Po prostu jest to tekst, w którym jest informacja, że Izaak odkopywał studnie, wykopywali jego słudzy nowe studnie, a Filistyni zasypywali. Trwała jakaś taka zabawa w zasypywanie. I oto tekst, przy którym dziś chcę się zatrzymać. To kolejne studnie, które mają coś do powiedzenia w naszym życiu. To nie są tylko historie, to nie są fakty z życia Izaaka. Pierwsza ze studni, moglibyśmy ją nazwać, to studnia zazdrości. To też 15 wiersz powiada. Filistyni z powodu zazdrości zakopali wszystkie studnie, które Abraham kiedyś wykopał. Powodzenie Izaaka było powodem, że Filistyni się zirytowali, zasypali studnie. Doprowadziło to do paradoksalnej sytuacji. Doprowadziło to do śmiesznej sytuacji. Nie mam nic, ale i drugi nic nie będzie miał. Filistyni zachowali się naiwnie, jak wielu ludzi z powodu zazdrości tak się zachowuje. Zazdrość była tym, co ich zaślepiło. Zasypali studnie, które były życiodajne. Sami sobie zasypali źródło wody. Zasypali sobie najważniejszy element życia na pustyni, jakim jest woda. Bo zazdrość ich zaślepiła. Nie myśleli o tym, że sobie też wyrządzają szkodę, aby drugiemu wyrządzić szkodę. Zazdrość zrujnowała już niejedno życie. Zaślepia i pozbawia zdrowego rozsądku. Filistyni tego byli pozbawieni. To była zabawa w zasypywanie i kopanie nowych studni, bo przecież musieli wykopać nowe studnie. Bez wody nie ma szans w tamtych okolicach. A więc musieli mieć następne studnie. Myślę, że jest to pewna wskazówka. Zazdrość. Z powodu zazdrości. Tyle pracy też. Zazdrość spowodowała, że niepotrzebnie pracowali. Ja myślę, że ciężko się kopie, ale wcale niełatwo się też zasypuje. Równie ciężko jest zasypywać. Trzeba było się napracować. Ale zazdrość zaślepiła. Najważniejsze było, zróbmy im na złość. Myślę o tym dlatego, że wielu ludzi obserwuję, którym zazdrość wyłamuje szczęki, zgrzytają zębami, żyć nie mogą. Zazdrość. Są chorzy z zazdrości. Rozejrzyjcie się wokoło, jak ludzie sobie wzajemnie zazdroszczą. Zarobiłeś 100 zł więcej. Zazdroszczą ci. Ja myślę, że chrześcijanin musi być od tego wolny. Gdy drugi ma lepszy ode mnie samochód, to chwała Bogu. Im więcej, tym lepiej. Możemy zorganizować jakiś wspólny piknik, wyjazd. Możemy mieć do dyspozycji lepsze rzeczy. To chwała Bogu tylko. Dlaczego mam ubolewać z tego powodu? Ale myślę też o czymś jeszcze innym, związanym z życiem duchowym. Przysypywanie studni zazdrością to przysypywanie ewangelicznych prawd, źródła wody żywej. A bez tej wody żyć nie można. Nie da się żyć na przysypanej studni. Musi nadejść dzień, kiedy weźmiesz łopatę i odkopiesz. Ludzie Abimelecha i Izaaka musieli któregoś dnia przystąpić do kopania nowych studni albo umrzeć z pragnienia. Zazdrość może spowodować przysypywanie ewangelicznych prawd. U nas jest cała prawda. My lepiej żeśmy to rozgryźli. My lepiej interpretujemy Biblię. To jest przysypywanie ewangelicznej prawdy. To jest stawianie na organizację, a nie na Kościół Jezusa Chrystusa, na ciało Jezusa Chrystusa. Chrześcijanie muszą być wolni od zazdrości. Bądźmy od tego wolni. Myślę o tym, bo różnych ludzi się spotyka w życiu, którym zazdrość zżera wnętrze. Mam nadzieję, że tak nie jest z wierzącymi, ale mam tylko nadzieję. Nie mam pewności. Ale chciałbym, by to wyróżniało nas, że będziemy wolni od takiego sposobu zachowywania się. Mówimy, że jesteśmy chrześcijanami. Zastępujemy miłość takimi zachowaniami. Dla mnie te studnie nie są tylko wspomnieniami jakichś zdarzeń. Ma to dla mnie głębszy sens. Może idę daleko. Ale gdy czytam Biblię, chcę widzieć duchowe rzeczy, a nie tylko to, co ta Biblia napisała o faktach historycznych. Ale oto mamy wiersz 18. Izaak odkopał studnie wykopane w czasach Abrahama i nadał im te same nazwy, jakie nadał im ojciec jego. Stare studnie. Stare studnie odkopał. Stare prawdy odkopał. Czy nie bywa tak w naszym życiu, że szukamy jakichś nowatorskich rozwiązań, nowoczesnego poselstwa, czegoś niezwykłego? Poszerzamy to, co wydaje się nam ciasne. Realizujemy nowe pomysły. Aż przychodzi dzień,
gdy stwierdzamy, że niczego nowego żeśmy nie odkryli. Że tak naprawdę te stare prawdy Biblii są najważniejsze. Że ta stara Biblia ma tak wspaniałe przesłanie o życiu. Wspaniałe przesłanie o zbawieniu. Stare prawdy. Niczego żeśmy nie wymyślili nowego. Ta Biblia ma stare poselstwo o życiu wiecznym. Jest taki tekst w Biblii, który mówi: nie przesuwajcie granicy ojców waszych. Ja należałem do tego pokolenia, które chciało granice przesuwać. Chcieliśmy przewrócić wszystko do góry nogami, w kościele również. Myślałem, że można wiele zmienić, że można wiele rzeczy nowych zrobić. Myśleliśmy sobie, my tu pokażemy. A potem trzeba było spuścić z tonu i powiedzieć, idziemy starą drogą ojców naszych. Niczego nowego żeśmy nie wymyślili. Pamiętam, gdy pojawił się tu w tym zborze człowiek, który organizował spotkania domowe, a wielu było zachwyconych nauczaniem. Rewelacja, nowy sposób podania, coś niezwykłego, nowatorskie myśli, nowy sposób nauczania. Myślałem sobie, że facet naucza chyba nie z Biblii, bo Biblia podaje stare Boże prawdy. Aż potem, gdy ludzie się trochę osłuchali, ochłonęli, wracali i powiadali, zaraz, ale przecież ten człowiek uczy nas starych prawd, wszystkiego tego, cośmy już dawno w zborze przerabiali, dawno o tym była mowa, tylko myśmy nie słuchali, bo mówił ciągle ten sam pastor może. Może ci sami kaznodzieje, których żeśmy się już osłuchali, którzy mają ten sam język, te same przykłady może się nawet one powtarzają. I nagle ktoś przychodzi i mówi dwoma nowymi zdaniami, a wszyscy: nowe nauczanie. Niczego nowego nie było. Wszystko było stare. Ta sama stara biblijna prawda. Jesteś grzesznikiem, musisz się nawrócić, musisz swoje życie związać z Bogiem, albo w tym świecie czujesz się zagubiony, twoje życie jest niezrealizowane. Stare prawdy są bardzo ważne. I nadał im te same nazwy. Nic nowego. Nic nowego pod słońcem. Wszystko to samo. Myślę, że my nie musimy w swoim życiu desperacko szukać nowych rzeczy, nowych prawd, nowych zborów, nowych przeżyć, nowych odkryć. Ale myślę, że powinniśmy spojrzeć na to poselstwo Biblii z nowym, odnowionym umysłem, który zmienia Jezus Chrystus. Spojrzeć przez Boże odnowienie na starą biblijną prawdę. Te same nazwy pozostaną. To samo poselstwo, ta sama Biblia. Niczego nowego nie wniesiemy. A myślę, że w nowy sposób tę starą prawdę możemy przeżywać. A więc to studnie stare, które Izaak miał do dyspozycji. I te stare studnie dały mu wodę życia. Ale oto czytamy tu o dwóch jeszcze studniach interesujących. Studnia Esek, która nazywa się Sprzeczką, i studnia Sytna, Zwada. Ludzie Izaaka, Abimelecha, kopali studnie i kłócili się przy tym. Jedni wykopali i drudzy studnie. I sprzeczali się. To nasza woda. To moja woda. Nie, to nasza woda. Myślę, że to jest takie charakterystyczne stwierdzenie. Nasza woda. Nasz zbór. Nasza prawda. Nasz Kościół. Ja myślę, że częściej trzeba mówić nasz Bóg, nasz Jezus. Nasz kochający Bóg. Można się sprzeczać o detale, ale można w tej sprzeczce zapomnieć o Bogu. Można rozpocząć rozmowę ewangelizacyjną. My to tak, a wy tak. I cała dyskusja się na tym zakończy. Na czym się zakończy? Na kłótni. Bo będziemy chcieli powiedzieć, my mamy rację. Bo jeśli mówimy, wy to tak, a my tak, to znaczy, że zmierzamy do pokłócenia się. To znaczy, że my mamy rację, że mamy monopol. To nasza woda, powiedzieli słudzy Abimelecha. I sprzeczali się. Dla mnie to obraz ludzi, którym wydaje się, że źródło należy do nich. Że oni jedyni mają rację. Przypominają ludzi dziś współczesnych, a nierzadkie są to, okazuje się, przypadki, kiedy na butelce jest napisane woda źródlana. A wszyscy z tej samej mętnej rzeki napełniają te butelki. Sprzeczka, zwada są źródłem napięć, stresu. A ludzie chcą żyć bez stresu. Jeśli sprzeczamy się o rzeczy banalne, rzeczy drugorzędne, to musimy iść dalej. To miejsce jest za wąskie, za ciasne. Trzeba gdzieś wtedy podążać dalej. A ludzie dziś chcą żyć bez stresu, bez problemów. Dzisiaj brak stresu w życiu to jest bożek, jaki sobie postawiono. Dlatego psychoanalitycy mają się dobrze. Ponieważ każdy, kto żyje w stresie, musi mieć swego psychoanalityka, by mu pomógł, by rozwiązał problem. Oni są zadowoleni, śmieją się, mają duże pieniądze z tego powodu. Ale źródła nie likwidują, a źródłem jest nasze serce, nieodnowiony umysł, zazdrość, zwada, sprzeczka, kłótliwość, zrzędzenie, narzekanie. Jak to ja powiadam, są ludzie, którzy całe życie niosą drabinę w poprzek przez las i mówią, że drzewa za blisko stoją. Nie da się tak iść przez życie. Coś trzeba z tym zrobić. Trzeba gdzieś to uporządkować. I dlatego to Bóg porządkuje. To Bóg zmienia. Apostoł Paweł powiedział, a głupich rozpraw i rodowodów, sporów i kłótni o zakon unikaj. Są bowiem nieużyteczne i próżne. A człowieka, który wywołuje odszczepieństwo po pierwszym i drugim upomnieniu, unikaj, wiedząc, że jest on przewrotny i grzeszny. I sam na siebie wyrok wydaje. Nie każdy musi się ze mną zgadzać w moich poglądach. Ale myślę, że jest rzecz, w której nie mogę pozwolić na coś. Nie możemy też się zgodzić na to, by ludzie, którzy sieją zamęt, szkodzili ciału Chrystusa. Możesz się nie zgadzać ze mną, ale nie możesz szkodzić ciału Chrystusa. Możesz mieć własny pogląd, inny niż ja. To jest twoje prawo, to jest nasze prawo. Ale ciało Jezusa Chrystusa jest jedno i temu ciału szkodzić nie można. A myślę, że osoba, która łatwo się obraża, prawdopodobnie też nie darzy Bożego prawa żadną miłością. Ktoś, kto łatwo wywołuje spory, zwady, tak naprawdę to nie ludzi nie poważa, ale Boga. Nie respektuje Boga jako tego, który jego życiem ma zawiadywać. A więc, bracia i siostry, duch krytycyzmu nie może zastąpić miejsca miłości. Macie prawo być krytyczni, ale nie krytykanccy. Zdrowa krytyka, myślę, wielu ludziom pomaga. Boże Słowo powiada, tam gdzie wielu jest doradców, król mądrze rządzi. To przypowieści Salomona. A więc potrzebujemy wielu dobrych rad, ale chcemy, by ciało Jezusa Chrystusa wzrastało. I to są jakby obrazy tego negatywnego spotkania przy studniach, ale jest też pozytywna studnia. Jest studnia, przy której coś nagle zaczęło funkcjonować dobrze. Studnia, która się nazywa Rechowot. To studnia, której nazwę moglibyśmy przetłumaczyć szeroka, albo nawet ulicę. Szeroka. Gdzieś tam, czytamy, znalazła się przestrzeń do życia. Nazwał ją Rechowot. Teraz Pan dał nam wolną przestrzeń, tak, że możemy rozmnażać się w tym kraju, żyć. A więc przyszedł dzień, kiedy była szeroka możliwość działania. Izaak przeszedł szereg doświadczeń, aż doszedł do miejsca, w którym mógł spokojnie mieszkać. Doszedł do miejsca, gdzie wybudowano studnię, o którą nie było żadnej sprzeczki, o którą nie było żadnych problemów. Myślę, że musimy przejść szlakiem różnych studni. Będą studnie zwady, sprzeczki, zazdrości. Ale to nie jest koniec naszej chrześcijańskiej drogi. Przed nami zawsze jest studnia, którą nazywam Rechowot. Jest to miejsce naszego wzrostu, rozwoju, pogłębionego życia. Twoje miejsce, twoja wolna przestrzeń, którą daje ci Bóg.
Amen.